Dzień dobry Państwu, ogromnie dziękuję i powiem w liczbie mnogiej, o czym już Państwo wiedzą, że nie z narcyzmu, a oznacza to, że mówimy we dwie w tym momencie z dr Pragłowską. Dziękujemy i za zaproszenie, i za przedstawienie, a przede wszystkim Państwu za to, że są Państwo w sobotę, jesteśmy świadome, jaki to dzień, i że są Państwo tutaj i zechcą Państwo wysłuchać wykładu, i on też będzie często w liczbie mnogiej, ponieważ jest przedstawieniem pewnej pracy zespołowej, która działa się w miejscach, o których tutaj też będzie, czyli pracy poświęconej leczeniu pourazowego zaburzenia stresowego, miejscu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Tytuł jest trochę prowokacyjny, jak Państwo zauważyli, nie należy mówić, że prowokacyjny, ale chciałybyśmy poprosić Państwa o to, żeby na końcu wykładu rzeczywiście wszystko, co może być w jakikolwiek sposób inspirujące czy zachęcające do zadawania pytań, bardzo będziemy szczęśliwi, jeśli będziemy mogły odpowiedzieć na te pytania. A tymczasem planowałyśmy tak ten wykład, ja wyciągnęłam szczęśliwy los, że będę go mówić, ale to jest wspólnota pracy, jak już Państwo wiedzą. Planowałyśmy, że powiemy trochę o PTSD, o zespole stresu pourazowego, o tym, jak rozumiemy, będąc przedstawicielkami nurtu poznawczo-behawioralnego w pracy terapeutycznej i badawczej, powiemy, jak rozumiemy w myśl koncepcji poznawczych i behawioralnych właśnie pourazowe zaburzenie stresowe. No i o rzeczy, która jest bardzo ważna i w tej uczelni, według nas w ogóle, bo żyjemy i terapią, i badaniami, to powiemy trochę o badaniach, o takich jedynych jak na razie w Polsce badaniach nad skutecznością psychoterapii, które są realizowane również dzięki naszym młodszym kolegom terapeutom, młodszym stażem, a słuchaczom naszej szkoły, i o tych wynikach też powiemy. Będziemy wdzięczne za... ponieważ część slajdów, oczywiście nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie dodały czegoś takiego jeszcze ciepłego, więc część slajdów to są dane z badań, które obecnie prowadzimy, jeszcze nie opublikowanych, więc będziemy też wdzięczne za uszanowanie tego i nierobienie zdjęć w tych częściach, zwłaszcza gdzie są to świeże dane, a o wszystkim będą mogli Państwo też przeczytać. Słowem, kanwą naszego wystąpienia jest program terapeutyczny, który dzieje się od 10 lat. Program terapeutyczny dla uczestników wypadków komunikacyjnych, który jest to ta kanwa badawcza i terapeutyczna, która sprawia, że zajęliśmy się w pewnym momencie zespołem stresu pourazowego. Żeby o tym trochę powiedzieć wcześniej, żebyśmy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy, mówiąc o traumie, choć jak się wydaje, zjawisko jest powszechnie znane i nie wymaga już mówienia, choć cały czas nas zaskakuje to, że ciągle jest sporo nieporozumień w rozumieniu doświadczenia traumatycznego, stresora traumatycznego, tego, czym jest trauma. Niestety przyczyniają się czasami trochę media społecznościowe, a troszkę pisma pop, które mówią o tym, że rozstanie z narzeczonym może być traumatyczne, albo że różne doświadczenia. Stąd pozwolimy sobie na początek uwspólnić grunt i pewne definicje wprowadzić. Naszym życiem jest życie kliniczne, wobec tego od strony ten wykład będzie psychopatologicznej. Od ciemnej strony życia, jak często mówimy, to co jest naszą specjalnością, czyli od strony cierpienia związanego z istnieniem dolegliwości, które w książkach bywają systematyzowane i opisywane jako zaburzenia psychiczne. Kiedy mówimy o konsekwencjach doświadczenia traumatycznego, możemy mówić praktycznie, doświadczenie traumatyczne może być wyzwalaczem wszystkich dolegliwości, które Państwo widzą na slajdzie, ponieważ według koncepcji podatność stres, takiej obowiązującej co najmniej od lat 70. najogólniejszej koncepcji dotyczącej tego, dlaczego ludzie zapadają na zaburzenia psychiczne. Już nikt nie mówi, że jest jedna przyczyna, albo geny, albo środowisko, albo matka, albo dopamina, jak to w schizofrenii bywało. Mówimy o tym, że trzeba mieć pewną podatność biologiczną, podatność psychologiczną, spotkać na swojej drodze odpowiedni stresor, który stanie się czynnikiem wyzwalającym. W życiu praktycznym przejawia się to w naszym pytaniu do pacjenta, a kiedy zaczęła Pani mieć te objawy, a kiedy zaczął Pan odczuwać tę dolegliwość, czy coś się zadziało w Pana życiu? No i wtedy pytamy o te czynniki wyzwalające, utrata pracy, cała masa różnych utrat, jak w depresji, a w zaburzeniu stresowym pourazowym będzie to stresor traumatyczny. Czyli podkreślamy to, że potrzebny jest czynnik wyzwalający i on może być odpowiedzialny za całą masę różnych reakcji ludzkich. Możemy na stresor o charakterze traumatycznym zareagować depresją, psychozą, myślami samobójczymi. Możemy mieć nasilenie, zareagować nasileniem albo wręcz próbować radzić sobie za pomocą substancji psychoaktywnych, co będzie prostą ścieżką do uzależnienia. Czyli to wszystko, co widzą Państwo po lewej stronie slajdu, ja staram się spojrzeć, że to rzeczywiście jest lewa strona, bo tu widzę lustrzane odbicie, po lewej stronie będzie możliwe. Natomiast jest pewna grupa dolegliwości, które są zarezerwowane i to jest właściwie jedyne miejsce w psychopatologii, gdzie mamy tak jasno określony czynnik etiologiczny, czyli jest to grupa zaburzeń zarezerwowanych do stresorów traumatycznych i to jest to, co po prawej stronie slajdu, ze szczególnym uwzględnieniem czegoś, co nawet w nazwie ma, zaburzenie stresowe pourazowe, zaburzenie, które pojawia się w wyniku zadziałania stresora, traumatyczne, o charakterze traumatycznym. No i właśnie o tym będzie ta część. Mogą wystąpić różne towarzyszące i tutaj widzą Państwo też granice, gdzie pewne dolegliwości mogą być silniej lub słabiej związane ze stresorem traumatycznym, właśnie jak zaburzenie osobowości z pogranicza, które z definicji jest na granicy. O nim mniej dzisiaj będzie. Warto jednak podkreślić, że to, na czym się skupimy, to na reakcjach, które dotyczą wydarzenia traumatycznego, najczęściej pojedynczego. Jak mówi Lisa Najawic, jest to skrajna, trauma to skrajna postać pecha. My o tym też mówimy do naszych pacjentów, my się zgadzamy, my nawet nie musimy tego dyskutować, że spotkała panią, pana wielka niesprawiedliwość. To nie powinno się zdarzyć, to nikomu się nie powinno zdarzyć. Nikt na świecie nie zasługuje na to, żeby nagle stracić bliską osobę albo żeby zostać napadniętym. No nie będę tutaj wymieniać wszystkich wariantów traumatycznych wydarzeń. Wobec tego jest to skrajna postać pecha, do której nie mogliśmy być przygotowani ze względu na nagłość tego wydarzenia, na to, co się na jakość i na to, kiedy w naszym życiu nas to spotkało. Jest to o tyle ważne, że my często myślimy o tym jako o wydarzeniu, tak. Działo się, że zanim zaczęto robić badania epidemiologiczne, myślano, że jest to zdarzenie o charakterze niezwykłym, ale proszę zwrócić uwagę, ta niezwykłość nie oznacza rzadkości, ponieważ jak mówią dane epidemiologiczne, za kilka slajdów to też będzie, są to wydarzenia, które kiedy przebadano większość populacji, proszę zobaczyć, niezwykła wartość, 89% populacji, czyli smutna wiadomość na sobotę i dzisiejszy poranek. Każdy z nas, prędzej czy później, w którymś momencie życia ma szansę na to, że spotka nas doświadczenie traumatyczne. Pytanie kiedy i tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i tego jaki będzie rodzaj, jeżeli popatrzymy na całą mnogość możliwych traumatycznych doświadczeń. To zmieniło sposób myślenia, również te wyniki badań zmieniły sposób myślenia na tyle, że nie mówi się o tym jako o reakcji na niezwykłe, niespotykane wydarzenie, ale raczej o reakcji, która jest reakcją, która jest pewnym przyblokowaniem naturalnego procesu zdrowienia, ponieważ proszę zwrócić uwagę, z tych danych wynika, że my jako społeczność, jako ludzie, istoty ludzkie, musimy mieć mechanizmy, które sprawiają, ponieważ prawie każdy z nas doznaje tych doświadczeń, czyli ludzie są wyposażeni w mechanizmy zdrowienia, a pourazowe zaburzenie stresowe jest przyblokowaniem tych mechanizmów zdrowienia, czyli nie następuje naturalny proces zdrowienia, który widzimy i obserwujemy u bardzo wielu osób, które doświadczyły stresorów traumatycznych. Mówimy o konsekwencjach traumatycznego wydarzenia, mówimy o tym, że Zdarzają się przecież ludzie, osoby, u których nie, to nie tylko to jedno wydarzenie, tylko kiedy słuchamy historii życiowych, życia, a zwłaszcza w życiu klinicznym, te historie są przepojone przemocą w dzieciństwie. Często przemocą, doświadczeniami zagrożenia życia w dzieciństwie, które to doświadczenia sprawiały, że człowiek nawet nie jest w stanie oddzielić poszczególnych wydarzeń traumatycznych od siebie. Mówimy wówczas, i tu debata, która trwa, mniej dzisiaj poświęcimy czasu psychopatologii, ale debata, która trwa co najmniej od 30 lat, to jest debata, czy wobec tego należy wyodrębnić coś takiego, co nazywa się kompleks PTSD, szczególnie u osób, które doznawały w przeszłości bardzo wielu różnorodnych doświadczeń. Tam była i przemoc seksualna, i przemoc fizyczna, i różne rodzaje przemocy psychicznej, w czasie, kiedy nawet nie mieliśmy zasobów, żeby sobie z tym radzić, czyli bardzo często przez całe dzieciństwo. Wobec tego jednym z obszarów badanych jest obszar tak zwanego kompleks PTSD. Za chwilę odniesiemy się do tego, co się teraz według klasyfikacji zaburzeń psychicznych o tym myśli. I zaburzenie osobowości z pogranicza, któremu przypisuje się, w którym w etiologii przypisuje się znaczącą rolę doświadczeniom traumatycznym. Czyli to jest klimat, w jakim dochodzi do reakcji, które później nazwiemy zaburzeniem stresowym pourazowym. To jest klimat, w którym nie dochodzi do zaburzenia stresowego pourazowego i dlatego czyścimy przedpole na początku tego wykładu, czyli klimat rozstań z narzeczonym, kredytów niespłaconych i bardzo przykrych skądinąd wydarzeń życiowych, naprawdę trudnych, ale nie traumatycznych. Tam widzą Państwo taki akronim TANS, ponieważ pojawiła się jedna taka publikacja, gdzie ktoś sprytnie zauważył, że są jednostki. My czasami mówimy o osobach z osobowością narcystyczną, dla których wszystko jest wyjątkowe. Państwo, wszystko w ich życiu jest wyjątkowe. W życiu innych wszystko jest powszednie. Wobec tego w tej wyjątkowości mówią, może pani bez swojej wrażliwości nie wie, czym jest to, że szef mnie tak skrytykował, ale dla mnie, osoby szczególnie wrażliwej, to jest trauma. Więc chciałabym powiedzieć, przyjmując perspektywę pacjenta, prawdopodobnie tak, przyjmując perspektywę nieco ogólniejszą, no nazwano to takim zespołem przypominającym PTSD u osobowości narcystycznych, które chciałyby, żeby wszystko było u nich nieco bardziej głębokie, wielkie i tak dalej. Czyli dla stresorów, oczywiście ta debata nadal trwa i takie obszary, które tutaj, o których myślimy, to są na przykład obszary chorób przewlekłych. Pytanie, czy możemy rozpoznawać zaburzenie stresowe pourazowe, kiedy ktoś otrzymuje diagnozę, konfrontuje się z diagnozą choroby nowotworowej. Co to znaczy? Czy to jest stresor traumatyczny, czy też jedyny w medycynie stresor traumatyczny to będzie to, jeśli ktoś się konfrontuje z własnym udarem, zatrzymaniem krążenia i koniecznością reanimacji. Czyli to jest obszar cały czas poddawany debacie, ale tak ogólnie mówimy najczęściej przy chorobach również przewlekłych, mówimy o zaburzeniach adaptacyjnych jako o tym, co utrudnia nam poradzenie sobie z dostosowaniem się do stresora nietraumatycznego, aczkolwiek bardzo przykrego z definicji. I to, co niezwykle ważne w myśleniu o stresorach traumatycznych, to czas. Czas pełni tutaj olbrzymią rolę, zwłaszcza, że parę minut temu powiedzieliśmy o tym, że w PTSD, zespół stresu pourazowego, traktujemy jako przyblokowanie naturalnych reakcji radzenia sobie. Dlatego, jeśli jest coś ważnego w tym wykładzie, to pozwolę sobie zwrócić uwagę na ten slajd, dlatego że on nas również bardzo ustawia w myśleniu o tym, jak powinniśmy planować pomoc ewentualnie osobom dotkniętym wydarzeniami stresowymi. Proszę zwrócić uwagę, że na początku, tuż po doświadczeniach traumatycznych, temu mniej poświęcimy dzisiaj uwagi, mamy do czynienia z czymś, co jest u średnio wrażliwych osób, mam nadzieję, zgromadzonych na tej sali, normą i absolutnie naturalnym przebiegiem reakcji na katastrofę. Jest to sytuacja opisywana jako ostra reakcja na stres czy kiedy zaczyna przybierać szczególnie silne formy i towarzyszą temu objawy dysocjacyjne pewne, mówimy o ostrym zaburzeniu stresowym. Ale ta ostra reakcja na stres, która dzieje się w pierwszych 48 godzinach najczęściej, tych pierwszych 2-3 dniach, kiedy to telewizja mówi, a gdzie są psycholodzy, a my chcielibyśmy powiedzieć szczęśliwie w domu, dlatego że, znaczy chcielibyśmy tak powiedzieć, bo zaznaczając również, że to nie jest moment na konieczność, na niezbędność profesjonalnej pomocy psychologicznej. To jest moment, kiedy ludzie bardzo potrzebują pomocy, bardzo. Najbliższych, otoczenia, zadbania o ich bezpieczeństwo, o jedzenie, o to, żeby nic im się nie stało i o to, żeby ewentualnie zdiagnozować, czy nie zagrażają sobie, czyli mówimy cały czas o obszarze bezpieczeństwa. Tu jeszcze psycholog się przyda, ale co do reszty, konieczna jest obecność drugiej osoby ludzka, obecność dająca poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Niekoniecznie profesjonalista, psycholog przysłany z innego miasta, żeby natychmiast działać interwencyjnie. Więc dlatego, że mówimy o czymś, co jest w doświadczeniu populacji również, rzeczą dosyć znaną, to znaczy tym, że my wiemy, jak ludzie się zachowują w takich skrajnych sytuacjach i trzeba wtedy ten czas z tą świadomością wiedzieć, że on minie. U niektórych wszakże nie mija, czyli sytuacja się zmienia po miesiącu, gdzie jeśli objawy nie mijają, my mówimy, a bardzo prosimy o psychologa w tym momencie, czyli wtedy uruchamiamy całe nasze narzędzia diagnostyczne, nasz potencjał i wówczas chcielibyśmy dokonać diagnozy. Ten czas po miesiącu, 2 miesiącach, 3 miesiącach, gdzie spodziewalibyśmy się powrotu do zdrowia, a tu on nie następuje. Wówczas możemy zdiagnozować pourazowe zaburzenie stresowe. Niestety pechowy charakter tego zaburzenia polega również na tym, że jest to dolegliwość, która trwa całymi latami. Czyli jeśli weźmiemy pod uwagę, na początku mówiłam o tym, że badamy osoby po wypadkach, w populacji polskiej to jest wojna na drogach. Państwo wiedzą dlaczego i że znacząco liczba ofiar wypadków przekracza liczbę weteranów, którzy kiedykolwiek poza II wojną światową, ale od tamtych czasów już nie mieliśmy tylu weteranów, którzy są prototypowymi osobami dla zespołu stresu pourazowego. Czyli myślimy o tych, którzy mogli mieć wypadek rok temu, 2 lata temu, 10 lat temu również, a czasami 15 lat temu, ponieważ w pewnym momencie, kiedy na początku bardzo wielu osób dolegliwości ustępują, ale później ta krzywa ustępowania dolegliwości się wypłaszcza i jeżeli komuś nie przeszło w ciągu 2-3 lat, to już prawdopodobnie nie przejdzie. To znaczy, to już nie spada tak wyraziście i wtedy mamy do czynienia z objawami, które mają szansę na psucie życia bardzo długo. W niektórych klasyfikacjach w ICD mówi się również o trwałej zmianie osobowości po doświadczeniu traumatycznym. Jeżeli doświadczenie było bardzo dawno temu i miało znamiona, no właśnie, potężnej traumy. O jakich to dolegliwościach mówimy? Mówimy o dolegliwościach, które najogólniej, nie będziemy tutaj zastanawiać się nad niuansami pomiędzy klasyfikacjami, ale najogólniej da się pogrupować w 3 takie obszary. Pierwszy obszar, zapewne znamy to z własnego doświadczenia, nawet jeżeli nie przeżyliśmy doświadczenia traumatycznego, a co dopiero jeśli takie doświadczenie za sobą mamy, to jest ponowne przeżywanie. Nie jesteśmy w stanie oddzielić się od wspomnień. Chcielibyśmy posłuchać wykładu o innej treści, być może o sztuce, ale nie o PTSD i myśli o tym wydarzeniu wdzierają się wbrew woli, nie jesteśmy w stanie się skoncentrować. To jeden aspekt wdzierających się wspomnień, intruzywnych wspomnień, należący do ponownego odtwarzania. Bardzo charakterystycznym aspektem są, nie ma tutaj jakiegoś wybitnie dobrego tłumaczenia na język polski, przebłyski dysocjacyjne, zwane z angielska flashbackami. Przebłyski, które dosyć dobrze są obrazowane również w filmach, przebłyski, które sprawiają, że dysocjacyjne, ponieważ tracimy wówczas poczucie realności i mamy poczucie, że to się dzieje znowu, że ten fragment doświadczenia traumatycznego znowu ma miejsce. One są objawem sztandarowym PTSD, ale nie u wszystkich pacjentów występują, ponieważ część osób to ponowne przeżywanie doznaje tego również w formie zupełnie niezrozumiałej dla pacjentów, dla osób dotkniętych tym zespołem. Kiedy siedzimy sobie znowu na wykładzie, a doświadczeniem traumatycznym był wypadek komunikacyjny albo inna sytuacja uwikłana medycznie i słychać dźwięk karetki. Reszta osób nawet go nie rejestruje, ale osoba słysząca dźwięk karetki reaguje pełnią wzbudzenia, rozdygotaniem, dużym dyskomfortem, czyli czasami reagujemy na bodźce przypominające, na bodźce warunkowe przypomnieniem, bardzo intensywnym przypomnieniem i objawami fizjologicznymi. Jeśli tak się dzieje, to nic dziwnego, że staramy się tego unikać, prawda? Wobec tego drugą grupą objawów sztandarowych dla PTSD jest masywne unikanie, ponieważ ludzie z natury działają logicznie. Unikanie jest przekleństwem w większości zaburzeń lękowych. W fobiach, kiedy przestajemy już wchodzić w ogóle na wysokie piętra, kiedy boimy się latać samolotem. I cała masa zaburzeń lękowych dotyczy unikania. PTSD również. Zawężamy sobie życie, ponieważ unikamy przypominania sobie i unikamy dyskomfortu wiążącego się z tym jakimkolwiek przypominaniem sobie. No i wreszcie trzecia grupa objawy nadmiernego wzbudzenia. To właściwie stanowi o tym, że mówimy o zaburzeniu stresowym, czyli stresowe, ponieważ człowiek jest w stanie permanentnego podminowania stanu stresu, który nie ustępuje mimo zmiany okoliczności. Tutaj mamy stany, kłopoty ze snem, zaburzenia koncentracji uwagi, stany wzmożonej drażliwości, czasami wybuchy złości, które bywają również dla osób dotkniętych PTSD czymś nowym. To nie są osoby, które od zawsze się wzbudzały i reagowały bardzo gwałtownie. To są osoby, które po raz pierwszy nawrzeszczały na bliską osobę bardzo solidnie albo doszło do rękoczynów i one nie rozumieją, dlaczego tak zrobiły, bo wcześniej nigdy tak nie było. Klasyfikacja, to miała być ilustracja flashbacków, klasyfikacja DSM-5 obowiązująca od 2 lat w Stanach Zjednoczonych, ale DSM-5, jak to inne klasyfikacje amerykańskie również, ma wielki wpływ na prowadzenie badań, na to, na sposób rozumienia psychopatologii, więc publikacja DSM-5 wiąże się z pewnymi również zmianami w myśleniu o PTSD, a akurat tutaj nomen omen dodatkowe objawy, które są proponowane przez autorów jako te, które są bardzo ważnymi w PTSD, to zmiany w myśleniu i nastroju. Reprezentujemy podejście poznawczo-behawioralne. Nasi tam byli, tak powiemy, w tej grupie DSM-5, ponieważ te zmiany w myśleniu i nastroju, wprowadzenie do klasyfikacji wiąże się z badaniami nad tym, że osoby z PTSD mają pewien utrwalony sposób myślenia o sobie, bardzo negatywny, nie tak jak w depresji, bo zadziało się po doświadczeniu traumatycznym. Mają również tendencję do obwiniania siebie, znacznie większego niż w depresji. Mają tendencję do przypisywania często innym winy nierealistycznie dużej, ale również pewne założenia na temat świata, proszę zobaczyć, że one są, niektóre są przeciwintuicyjne, ponieważ jak się okazuje, osoby, które ci bardziej wrażliwi na PTSD, na rozwinięcie tych objawów, to są osoby, które albo wcześniej myślały w bardzo sztywny sposób, że świat jest miejscem pełnym złych, niegodziwych ludzi i w ogóle dobre rzeczy się nie dzieją, a jeśli się dzieją, to jest chwilowe złudzenie, bo tak naprawdę to jest straszne miejsce. I wtedy doświadczenie traumatyczne w bardzo klarowny sposób utrwala te przekonania, ale druga grupa bardzo wrażliwych na PTSD osób to są ci, którzy myślą, że świat w równie sztywny sposób, że świat jest miejscem pełnym dobrych ludzi. Nie wiem, na ile podzielamy w tej sali przekonanie, że za dobrą pracę dobra płaca, że jest sprawiedliwość, że jeśli ja będę dobra dla innych, to to dobro do mnie wróci. Jeżeli mamy bardzo sztywno takie przekonania, hołdujemy takim przekonaniom i nakładamy na świat obowiązek tego, że to się musi spełnić, że jeśli ja będę miła dla innych, to ludzie powinni być dla mnie równie mili, no to czeka nas czasami niespodzianka, a z tą niespodzianką jest tak trudno sobie poradzić, że nazywamy to czasami objawami PTSD, jeżeli stres traumatyczny był u początku. Czyli to objawy PTSD. Naturalny przebieg tej dolegliwości Trochę jest taki, jak na slajdzie wybadano, czyli proszę zwrócić uwagę, że tu mamy dwie rzeczy, ważną informację. Na początku objawy spadają. To jest to, o czym mówimy, że objawy ostrej reakcji na stres to są objawy, kiedy w naturalny sposób mamy własne zasoby poradzenia sobie. Będziemy mieć koszmary. Ważne jest, żeby człowiekowi wówczas wytłumaczyć, że to jest absolutnie normalne w zetknięciu z takim doświadczeniem, jakie miał. Większość ludzi tak ma, to nie jest dowód zwariowania, to nie jest dowód niczego poza tym, że spotkało nas w niezasłużony sposób doświadczenie, które nie powinno nas było spotkać. Później jednak te objawy się utrwalają i proszę zwrócić uwagę, że tak już około właśnie drugiego, a już trzeci rok na pewno, ta krzywa się wypłaszcza, co oznacza, że kto nie wyzdrowiał, no to dobrze, żeby poszukał profesjonalnej pomocy, ponieważ ten naturalny proces zdrowienia rzeczywiście został przyblokowany, a to powoduje jeszcze dodatkowe problemy bardzo często, dodatkowe komplikacje w zdrowiu somatycznym, w kolejnych, w nakręcających się obszarach psychopatologii typu komplikacje uzależnieniami i tak dalej. To dolegliwość, z którą się mierzymy. To wobec tego zgromadzeni w tej sali, czyli zainteresowani potencjalnie leczeniem i interwencjami, które mogą ten niekorzystny przebieg odwrócić, skupimy się przez chwilę, przez dalszą część tego wykładu na leczeniu PTSD, na leczeniu, które i jawnym celem, nieukrytym tego wykładu jest zwrócenie uwagi na zjawisko metod leczenia, tak ujmujemy psychoterapię, w tym poznawczo-behawioralną, metod leczenia opartych na danych empirycznych. Opartych na danych, czyli metod leczenia, w których postępujemy według pewnego schematu, który wytycza nasze sposoby myślenia. Behawioryści kiedyś taki manifest ukuli, który mówił o tym, że dobrze byłoby, to było ich nawoływanie jeszcze w latach 60., kiedy przeanalizowawszy różne, a nawet 50. XX wieku, przeanalizowawszy różne spośród wielu, wielu metod psychoterapii, zauważyli, że to naprawdę jest ogrom komplikacji i wiele metod, to podłoże empiryczne ma bardzo, bardzo słabiutkie. Wobec tego nawoływali do tego, żeby dobrze było, proszę zwrócić uwagę, że nie ma tu przymusów, jak to w terapii poznawczo-behawioralnej, a raczej dobrze byłoby, żebyśmy, jeśli myślimy o ingerencji w życie drugiego człowieka, mieli na uwadze najbardziej współczesną, najbardziej obadaną koncepcję dotyczącą funkcjonowania człowieka, czyli najlepszą w danym czasie, żeby ta koncepcja tłumaczyła nam objawy psychopatologiczne występujące, na które cierpi dana osoba i żeby z tego można było wywieść techniki terapeutyczne, które będą się odnosić do mechanizmów, w jakich i funkcjonują ludzie zdrowi, ale w jakich również to mechanizmach mamy do czynienia z rozwojem danej dolegliwości. Dobrze byłoby również, żebyśmy popatrzyli, czy te techniki działają, żebyśmy je zweryfikowali i żebyśmy zobaczyli, czy są to metody, które można upowszechnić. Bo zdarza się przecież, a zwłaszcza w obszarze psychoterapii, zwłaszcza w obszarze humanistycznej pomocy drugiemu człowiekowi, że trafiamy na człowieka, który jest w stanie naprawdę bardzo pomóc swoją mądrością i charyzmą. Zadajemy często takie pytanie, czy w tej sali podzielalibyśmy pogląd, że Carl Rogers był wielkim terapeutą. Większość osób mówi, ależ tak, oczywiście. A na co zwracał uwagę w terapii? Na autentyczność, empatię, na otwartość, ale przede wszystkim na tę autentyczność. Pytanie numer dwa. Czy to był Carl Rogers? Czy też jest jakaś metoda Rogersa, której można nauczyć? Bo nie mamy wątpliwości, że ludzie, którzy zetknęli się z tak mądrym człowiekiem, czasem jedno spotkanie zmienia wiele w życiu człowieka, ale czy jest to metoda, czy jest metoda, której można w powtarzalny sposób nauczyć, zważywszy, że miliony ludzi cierpią na zaburzenia psychiczne, żeby powiedzieć, ona daje szansę z równą skutecznością pomocy tym i tym i tym, a nazywa się metodą opracowaną przez, czy metodą, której założenia są takie. Czyli mówiąc o terapii opartych na danych empirycznych, staramy się uwzględnić te aspekty w opracowywaniu metody, w weryfikowaniu skuteczności, no i w upowszechnianiu tej metody. Wobec tego odniesiemy się do terapii poznawczo-behawioralnej. Państwo świadomie przyszli na ten wykład, wiedzieli, o jakiej terapii będzie. Odniesiemy się do terapii poznawczo-behawioralnej, o której mówi się z lotu ptaka w kategoriach trzech fal. Pierwsza fala to stary, dobry behawioryzm, gdzie mówiliśmy o tym, że zachowanie, jesteśmy w stanie obserwować zachowanie, mierzyć je, w przeciwieństwie, to był protest behawiorystów, w przeciwieństwie do koncepcji, które zwracały uwagę na mniej mierzalne aspekty ludzkiego funkcjonowania. No i w ramach tego trzymamy w głowie objawy PTSD i to, co się dzieje jako w zaburzeniach potraumatycznych, czyli objawy PTSD, nasze przypominanie, nasze rozedrganie, kiedy słyszymy dźwięk karetki, nawracające wspomnienia, unikanie, flashbacki, to mamy w pakiecie i staramy się wyjaśnić, jak behawioryzm podchodził do tej kwestii. Oczywiście to już ponad 100 lat, kiedy Pawłow, ale proszę również zwrócić uwagę, że to nie jest tylko historia psychologii. Akurat PTSD to jest dolegliwość, gdzie stara, dobra koncepcja Iwana Pawłowa, warunkowanie klasyczne, mamy bardzo ją namacalnie widoczną, bo czymże jest skojarzenie bodźca bezwarunkowego z warunkowym? Czymże jest nasza reakcja na dźwięk karetki? Jeżeli słyszeliśmy dźwięk karetki w czasie, kiedy właśnie leżeliśmy po wypadku, czyli czy kiedy działo się to, co było najgorszego. Czyli bez wątpienia mamy tutaj w nabywaniu naszych reakcji, w nabywaniu reakcji lękowej, mechanizmy uczenia, które w pierwszej fali terapii poznawczo-behawioralnej, czyli w behawioryzmie, były jakże oczywiste. Ale nie kończy się rzecz w behawioryzmie na Pawłowie, bo oczywiście byli ci, którzy powiedzieli o konsekwencjach zachowania, czyli o tym, że jeżeli w naturalny sposób mam do czynienia z reakcją warunkową, jaką jest moje wzbudzenie, to w naturalny sposób zaczynam unikać sytuacji, która budzi mój dyskomfort. Im bardziej unikam, tym lepiej mi jest, dlatego że nie konfrontuję się z tym, co budzi mój dyskomfort. Im bardziej unikam i lepiej mi jest, tym większą mam szansę na to, że następnym razem też uniknę, a zatem zamykam się w kręgu unikania. Konsekwencją ulga, która jest, ujmijmy to w terminologii już bardziej naukowej, ulga, która jest doświadczeniem uniknięcia bodźca, jest jednocześnie bardzo doskonałym wzmocnieniem negatywnym naszego zachowania unikowego. I ponieważ ono jest wzmacniane, wobec tego unikamy, co w kryteriach DSM-5, o czym mówiliśmy, po latach nazywa się ogromem objawów unikania u pacjentów jakże wyraźnych, którzy unikają mówienia, przypominania sobie, angażowania się w jakiekolwiek sytuacje kojarzące się z bodźcami. Czyli w modelach behawioralnych możemy powiedzieć, że stara dobra koncepcja Maurera, również tłumacząca na początku fobię, mówi o pewnej interakcji, czy też o tym, że oba te czołowe dla behawioryzmu sposoby myślenia dosyć dobrze wyjaśniają nam powstawanie PTSD. Co się dzieje dalej? No dalej dzieje się tak, że chcielibyśmy ten mechanizm, pamiętają Państwo ten slajd o tym, mówiący o tym, że mamy teorię funkcjonowania, mamy wyjaśnienie psychopatologii, wobec tego będziemy to odwracać, będziemy starać się to odwracać poprzez metody, przez behawioryzm opracowane, poprzez ekspozycję na bodziec, po to, żeby zaistniał mechanizm wygaszania. Tyle o pierwszej fali. Tyle o pierwszej fali. Obecnie, kiedy badania mamy znacznie bardziej zaawansowane, rok 2007, 10 lat temu, kiedy już patrzymy z metodami neuroobrazowania i całkiem innymi, możemy też spojrzeć na to, co dzieje się w mózgu. Możemy również popatrzeć na to, patrzy się na PTSD jako na niewystarczający, nieefektywny mechanizm wygaszania reakcji lękowej i na poziomie biologicznym, i na poziomie obserwowalnym wyłącznie behawioralnie. była sobie również druga fala terapii poznawczo-behawioralnej, która powiedziała, nie wystarczy dokładnie obserwować zachowanie. Potrzebne jest również to, żebyśmy popatrzyli, jakie są ludzkie przekonania, jakie są ludzkie motywy w tym, że zachowujemy się tak, a nie inaczej, czyli jakie znaczenie nadajemy bodźcom, naszym reakcjom, że pewien zaklęty krąg zachowań w psychopatologii jest podtrzymany. W terapii poznawczej mówimy o, w terapii poznawczej wyjaśniającej poznawcze modele, bardziej poznawcze modele wyjaśniające PTSD, zawdzięczamy pani Ednie Foa, która wywodząc się z behawioryzmu dorzuciła trochę z koncepcji bioinformacyjnych lęku, mówiąc o koncepcji na użytek PTSD udoskonaliła koncepcję bioinformacyjną emocji lęga i powiedziała o, mówiła o przetwarzaniu emocjonalnym i o strukturze strachu, Edna Foa mówiła o teorii przetwarzania emocjonalnego i o zakodowanej w pamięci strukturze strachu. Proszę zwrócić uwagę, że struktura strachu byłaby czymś bardzo podobnym do nagromadzenia informacji tych wcześniej, tych, o których mówiliśmy przy okazji behawiorystycznych koncepcji, czyli informacji o bodźcach, o naszych reakcjach, znaczenie nadawane tym bodźcom. To wersja klasyczna takiej struktury strachu z książek Edny Foa, ta akurat pochodzi z książki parę lat temu przez GWP wydanej Terapia poznawcza pod redakcją Marka Reinecke i Davida Clarka. Sztandarowy dla Edny Foa przykład. Przykład tak zwanego, jakkolwiek by Państwo nie myśleli, to jest słowo normalne, wspomnienie gwałtu. Wspomnienie tego, co się zadziało, bez obwarowania dodatkowymi charakterystycznymi dla PTSD znaczeniami. Patologiczna struktura strachu zawiera w sobie znacznie więcej znaczeń. Proszę zwrócić uwagę, że u osoby, której struktura strachu jest przedstawiona tutaj na tym slajdzie, mamy do czynienia już nie tylko z myśleniem o tym, mamy pawłowowską generalizację bodźca, ale po poznawczemu nazwiemy ją nadaniem znaczenia. Już nie tylko myślimy o tym, że bycie w domu samej, gdzie zdarzył się gwałt, było niebezpieczne wtedy, kiedy gwałciciel wdarł się przez okno. Mamy w ogóle bycie samej, w jakiejkolwiek sytuacji jest już niebezpieczne. Mamy całą masę dodatkowych znaczeń. Wobec tego to, co mamy również znaczenia dotyczące tego, co się ze mną dzieje w tym momencie, że doznaję objawów, które są tak dręczące i to też o mnie coś mówi, że jestem osobą, która jest albo nie dość niekompetentna, coś jest ze mną nie tak, zwariowałam, mam mnóstwo negatywnych myśli na swój temat. Czyli w strukturze strachu odnajdziemy informacje dotyczące potencjalnego niebezpieczeństwa, przesadzone, proszę wybaczyć to słowo, ja z całą świadomością przesadnie go używam. Chodzi o to, że one nie oddają tego, co się zadziało, są konsekwencją tego, są konsekwencją warunkowania, generalizacji bodźca, ale przejawiają się w znaczeniach, jakie nadajemy. Informacje o bodźcu, o naszych reakcjach, o sobie pod wpływem tego, jakich reakcji doznajemy. Patologiczna struktura strachu według Edny Foa i tu mamy do czynienia z objawem PTSD, fragmentaryzacją pamięci, tym, dlaczego niektóre wspomnienia wdzierają się bardziej, a niektórych rzeczy zupełnie nie pamiętamy, jak mówią osoby z zespołem stresu pourazowego, że ta struktura strachu jest bardzo pofragmentaryzowana. My dopiero stopniowo w trakcie terapii będziemy z pacjentami budować historię od nowa, ale często na początku ci z Państwa, którzy bardziej otarli się o rolę biegłego w procesach sądowych, wiedzą, jak trudną rzeczą jest rola biegłego w ocenie wiarygodności świadka, który doznał doświadczenia traumatycznego. Jak często słyszymy flashback, że bardzo wyraziście pamięta jeden aspekt, a na bardzo banalne i proste pytanie z drugiej strony mówi, a tego nie pamiętam. Często biegłym, biegłym mniej, ale laikom nie mieści się w głowie, jak można tak wyraziście pamiętać jedną rzecz, a tak bardzo nie pamiętać całości, czy tego, co się działo, zwykłej chronologii wydarzenia. To jest charakterystyka właśnie tejże patologicznej struktury strachu. Chodziłoby, pozwolę sobie odnieść się do części tytułu tego wykładu. Chodziłoby nie o to, żeby zapomnieć, bo przecież to jest nasze doświadczenie. Chodziłoby o to, żeby patologiczna struktura strachu wróciła do swoich ram, czyli żeby była doświadczeniem ogarniętym przez nas poznawczo, wpisanym w historię życia, żebyśmy mieli spójną historię na temat jego i znaczenia tego doświadczenia i mogli, jak to często mówimy do naszych pacjentów, odłożyć je na półkę. No i wreszcie modele poznawcze, te bardziej zaawansowane czy dalsze modele poznawcze zwracają uwagę na to, że w ogóle w procesach przetwarzania informacji coś jest na rzeczy w PTSD. Badano tę całą masę rzeczy, które tutaj zwracamy uwagę tylko na tym slajdzie, za pomocą metod, które, zważywszy, że profesor Sendek jest rektorem tej uczelni, a jest wybitnym badaczem procesów poznawczych, należy je przypomnieć, bo to z książki profesora Sendka i z jego badań. W PTSD wybadano te niektóre za pomocą metod poznawczych, no i oczywiście dzieje się tak, czy też jako podsumowanie można sformułować wniosek taki, że procesy poznawcze biorą udział i to deficyty nie tylko na poziomie treści, ale przetwarzania poznawczego i ta dysfunkcja powoduje, że objawy PTSD są podtrzymywane. Czyli gdybyśmy mieli popatrzeć na mechanizmy terapii PTSD, na to, że chcielibyśmy z wiedzy naszej o psychopatologii popatrzeć na to, jak moglibyśmy wywieźć metody terapii, możemy powiedzieć, że jeden sposób naszego podejścia będzie podejściem do patologicznej struktury strachu, a ponieważ wiemy, że miały tam udział mechanizmy warunkowania, chcielibyśmy uruchomić jak najbardziej skutecznie mechanizmy odwrotne warunkowaniu, czyli mechanizmy wygaszania reakcji lękowych. A na to mamy metody zwane ekspozycją. Przedłużona ekspozycja wobec tego jest metodą, jedną z metod leczenia, która zakłada modyfikację sieci strachu. Tutaj pojawia się coś nowego na tym slajdzie, czyli inne mechanizmy, ale to po to, żeby podkreślić, że terapie integracyjne nie zawsze są integracyjne w miejscu, o którym myślimy, czyli nie zawsze jest to integracja technik. Często jest to integracja w obrębie koncepcji, czyli kiedy myślimy o biologicznym podłożu PTSD, wtedy również myślimy trochę o biologicznej podstawie tych samych mechanizmów, o których mówiła na przykład terapia behawioralna, czyli co się musi dziać w naszych strukturach mózgu, że procesy warunkowania i odwarunkowywania i wygaszania nie zachodzą adekwatnie. No i wtedy mamy próby biologicznego wyjaśnienia zjawiska i odwrócenia tego zjawiska za pomocą na przykład środków farmakologicznych, leków. Tu pod skrótem SSRI kreują się inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Czyli mówiliśmy trochę o teorii funkcjonowania, mówiliśmy o psychopatologii, no trzeba by powiedzieć trochę więcej o terapii, a żeby powiedzieć o terapii, pozwolimy sobie powiedzieć Państwu o badaniach, które przeprowadziliśmy właśnie i które są trochę treścią tego wykładu również, które prowadziliśmy w zespole, we współpracy kiedyś z WPS-u, z Uniwersytetem Warszawskim, w zespole kierowanym przez profesora Bogdana Zawadzkiego od 2006 roku w ramach programów TRACT. Co wtedy było wiadomo o PTSD? Stan na 10 lat temu. Wiadomo było, proszę zwrócić uwagę, że skuteczność terapii różnych, tych najlepiej obadanych, była rzędu 70% u pacjentów, czyli była to skuteczność, czyli pacjenci, którzy zaczynali z PTSD, kończyli bez PTSD. Skuteczność leczenia farmakologicznego była niższa, około 50%, ale prawie nie było badań w 2006 roku nad tym, co jest powszechną praktyką. Jeśli pójdą Państwo do psychiatry, to prawdopodobnie powie Państwu tak, proszę, oto jest recepta, a na psychoterapię może iść Pani oprócz tego. Rzadko który psychiatra, przepraszam, wiem co mówię, ponieważ sama jestem psychiatrą, mówi, proszę Pani, leczeniem z wyboru w tym momencie będzie psychoterapia, ponieważ naturalne w naszym sposobie myślenia jest to, że mamy, mając dwie metody do wyboru, wydaje się, że lepiej dla pacjenta będzie, jeżeli damy obie. Państwo się pewnie często z tym zetknęli, to dotyczy zarówno depresji, innych zaburzeń również. Ale na pytanie, a skąd wiecie, odpowiedź jest bardzo nikła, takich badań prawie nie ma. A w obszarze PTSD w 2006 roku w ogóle nie było odpowiedzi na to pytanie. Były raptem dwa badania, które usiłowały odpowiedzieć na pytanie, czy dwa w jednym jest lepsze niż którekolwiek jedno samo. No więc chcieliśmy zobaczyć, jak to jest. I również to, co wiedzieliśmy wówczas, że bardzo wielkim problemem, Państwo już pamiętają po pół godzinie, po więcej niż pół godzinie wykładu, Państwo już pamiętają, że unikanie jest objawem PTSD znaczącym. Wobec tego w ramach unikania mieści się również niekończenie terapii, unikanie dyskomfortu wiążącego się z przypominaniem sobie w terapii. Więc mamy wpisane to, że pacjenci wypadają z terapii, że nie kończą jej, bo samo podejmowanie jest trudne i bycie w terapii jest trudne, więc ci pacjenci, którzy przedwcześnie kończą terapię, to około 20-30%. To wiedzieliśmy w roku 2006. Wiedzieliśmy również, że istnieją światowe zalecenia dotyczące terapii, w związku z tym, że część obadano już i że jest to terapia, że to są zalecenia, tutaj mają Państwo w nagłówku tego slajdu, Instytutu Doskonałości Klinicznej brytyjskiego, bardzo dobrego instytutu zbierającego wszystkie możliwe dane co jakiś czas, taki odpowiednik naszej, albo nasza Agencja Oceny Technologii Medycznych mogłaby być takim odpowiednikiem, gdzie zbierają dane, opracowują wytyczne, jest to dostępne dla obywateli, dlatego polecam uwadze stronę, bo można sobie tam zajrzeć, jeśli ktoś byłby spragniony wiedzy, 700 stron czeka na Państwa po pogrzebaniu w stronie internetowej, 700 stron wiedzy na temat PTSD za darmo i dostępne online. To, co było wówczas w algorytmach wtedy, zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna była metodą zalecaną. Proszę zwrócić uwagę, powyżej 3 miesięcy, czyli te pierwsze 3 miesiące patrzymy, czy się nie poprawi. Czekamy na samoistny, na remisję samoistną. A jeśli już leki, to wówczas wiedzieliśmy, to wówczas zalecana była paroksetyna. Wobec tego postanowiliśmy w programie, o którym wspomniałam i który jest kanwą tego wystąpienia, postanowiliśmy zbadać pacjentów po wypadkach, bo to jest nasza wojna w Polsce na drogach. Postanowiliśmy zbadać, czy wiedzieliśmy, że przedłużona ekspozycja jest skuteczna, ale czy ona jest tak samo skuteczna jak leki, ponieważ badań porównujących jedno z jednym też było niewiele, i czy jest nieco bardziej skuteczna, jeżeli się ją wzmocni lekami. Czyli w naszym badaniu chcieliśmy odnieść się przede wszystkim do tego, czy jedna metoda, czy psycho, czy farmakoterapia, czy też dwa w jednym, co będzie najbardziej skutecznym. Kolejnym pytaniem było to, czy ta terapia, której nie zbadano w Polsce tak naprawdę jeszcze wówczas, czy są jakieś zjawiska kulturowe, które mogą tutaj odgrywać rolę, czy ona jest tak samo skuteczna jak badania, które wychodziły gdzie indziej na świecie. No i chcieliśmy również popatrzeć już na dużych próbach badanych, co się dzieje w trakcie psychoterapii, co z osobowością. Profesora Zawadzkiego mogą Państwo znać od strony temperamentu, jako badacza temperamentu, więc nieuchronnym było, że w tym programie zajmiemy się również temperamentem i osobowością. I to było badanie zgodnie z zasadami, badania z randomizacją, ślepa próba, czyli diagnosta nie wiedział, do jakiej terapii trafia pacjent i po zakończeniu terapii nie wiedział, w jakiej terapii był pacjent. Diagnosta miał psychiatra, miał za zadanie ocenić przed i po zmianę, czy pacjent ma PTSD, czy nie ma PTSD po terapii, ale nie miał pojęcia, czy pacjent był leczony lekami, leczeniem połączonym, czy też wyłącznie psychoterapią. To były badania, tutaj Państwo zobaczą, to też jest trochę oddaje miejsca zamieszkania naszych studentów, słuchaczy szkoły podyplomowej, bo oni byli częściowo terapeutami też w tym programie w pewnym momencie, więc to były badania prowadzone wtedy w tych miejscach w Polsce, gdzie akurat byli terapeuci. No i sprawdzaliśmy według schematu. Proszę zwrócić uwagę, trzymaliśmy się protokołu, trzymaliśmy się zaleceń dotyczących w miarę, chcę użyć świadomie tego słowa, porządnego zrealizowania badań z randomizacją, badań klinicznych. Chcieliśmy również popatrzeć na to, ale od strony, mówi się o takich tutaj w nagłówkach slajdów, mają Państwo słowo efficacy i effectiveness, czyli dwa słowa dotyczące skuteczności terapii. Słowo efficacy, rygor metodologiczny, badania zorganizowane tak, że wszystko, jeżeli słowo wszystko może znaczyć cokolwiek, że bardzo wiele zmiennych kontrolujemy, że staramy się bardzo dobrze określać warunki, zarówno sposób przeprowadzania terapii, kryteria włączenia, to jest dosyć rygorystycznie przestrzegane, i badania typu effectiveness, które starają się odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, wybadaliście sobie w laboratorium, macie terapeutów przeszkolonych według metody, według podręcznika, ale moi pacjenci, co jest częstym zarzutem, są trudniejsi, bo oni są jeszcze uzależnieni, bo oni są nietypowi, bo mają powikłane sytuacje, a poza tym to nie oddaje rzeczywistości tej, którą macie w centrach badawczych. Czyli badania typu effectiveness, jeżeli znajdą Państwo je w tytułach, starają się odpowiedzieć na pytanie, jak to się ma do codziennej praktyki klinicznej. My chcieliśmy ująć trochę oba rodzaje tych badań, czyli z jednej strony przestrzegać rygoru metodologicznego, ale z drugiej przy okazji móc odpowiedzieć sobie na te niektóre pytania charakterystyczne dla badań typu effectiveness, czyli nasi terapeuci byli normalnymi terapeutami w gabinetach swoich przyjmującymi. Pacjenci ograniczyliśmy do minimum wykluczenie z powodów współwystępujących zaburzeń, co oznaczało, że niemal połowa naszych pacjentów miała również zaburzenia osobowości, albo jeszcze depresję, albo jeszcze coś innego. Czyli to była typowa dla populacji polskiej z PTSD grupa pacjentów. Przyjmowaliśmy osoby dorosłe i właściwie jedynym wykluczeniem było niebezpieczeństwo dla pacjenta, duże ryzyko samobójstwa albo psychoza. To trzy ramiona w tym badaniu, trzy badania, przedłużona ekspozycja, farmakoterapia jako psychoterapia, farmakoterapia i leczenie skojarzone. Leczenie trwało, polecam uwadze, 12 tygodni, 3 miesiące. To do dyskusji dotyczących psychofarmakoterapii i długości leczenia. Przedłużona ekspozycja trwała 8 do 12 sesji, średnio nam wyszło 10. Doskonały podręcznik mają Państwo w wydawnictwie GWP, który wtedy jeszcze nie był, bo to jest podręcznik wydany chyba 2 lata temu, ale opisuje metodę krok po kroku, podręcznik autorstwa Edny Foa. Psychoterapeutami, no właśnie, to jest odpowiedź nasza na pytanie effectiveness, czyli część terapeutów to byli super doświadczeni terapeuci, od lat praktykujący, właściwie superwizorzy, czyli naprawdę tacy, którzy już trochę więcej tego doświadczenia się nie da. Byli też terapeuci, którzy byli naszymi słuchaczami w szkole psychoterapii. Przeszkoliłyśmy cały drugi rok, wówczas to był w Sopocie, po prostu według metody, w jakiej byłyśmy szkolone same. Wszyscy przeszli szkolenie, no i mieli działać. No i wreszcie byli terapeuci innych modalności, którzy przeszkolili się tylko w metodzie przedłużonej ekspozycji. Proszę zwrócić uwagę na tę różnicę, że ci nasi słuchacze w szkole to byli ludzie, którzy już 2 lata mieli za sobą terapii poznawczo-behawioralnej w ogóle, a byli tylko przeszkoleni specyficznie w przedłużonej ekspozycji. Państwo z trzeciej grupy to byli terapeuci psychodynamiczni, psychoanalityczni, różni, którzy się zainteresowali metodą i przyszli się wyszkolić tylko w tej jednej metodzie. Farmakoterapia, nic trudnego, lekarze, psychiatrzy, leczenie skojarzone 2 w 1, albo byli to psychiatrzy, którzy umieli stosować psychoterapię, albo leczenie prowadził zarówno psychiatra, jak i terapeuta. Na ten slajd proszę rzucić okiem, bo on ma tylko podkreślić trudność badania i przechodzę dalej. Ten również, bo to są narzędzia stosowane, ale to, żeby Państwo uwierzyli, że było ich strasznie dużo i różnych. No i wyniki. Wyniki, temu slajdowi poświęcę trochę więcej czasu. Proszę zwrócić uwagę, niebieska grupa to grupa leczona psychoterapią, grupa żółta to grupa chyba tak samo jest mniej więcej na slajdzie, leczona farmakoterapią, zielona z połączenia obu leczeniem połączonym. Leczenie grupy nie różniły się, co widzą Państwo na slajdzie również, nie różniły się wyjściowym poziomem PTSD, czyli wyjściowym poziomem PTSD, czyli według skali PDS, którą mają Państwo tam po lewej stronie zaznaczone wartości skali PDS, mieli umiarkowane lub ciężkie PTSD. To były osoby mniej więcej 2 lata po wypadku, tak średnio 2 lata, 2,5 po wypadku komunikacyjnym, najwięcej to było 5 lat chyba. Już dalej nie przyjmowaliśmy ze względu na możliwe właśnie zmiany inne niż PTSD-owe. Leczenie trwało 3 miesiące, mieliśmy 228 osób, też tak jak pokazane na slajdzie. I proszę zobaczyć, tutaj jest taki skrót, który pozwolę sobie polecić uwadze również, ponieważ on dotyczy badań nad psychoterapią, w ogóle nad metodami leczenia. Do pewnego momentu, tak gdzieś do lat 70., podawano w informacjach jako bardzo powód do prężenia muskułów, że jesteśmy tacy skuteczni, że nie wiem, 80% naszych pacjentów wychodzi bez danej dolegliwości po zakończonej terapii. Tych, którzy skończyli terapię. Od pewnego momentu recenzenci i nie tylko, świat naukowy w dziedzinie psychoterapii mówi chwileczkę, ale ilu nie skończyło terapii, ilu wam wypadło z terapii. I ten skrót ITT, który mają państwo tam na czerwono, to jest skrót analiza z uwzględnieniem zamiaru leczenia. Czyli jeśli czytamy w tej chwili przyzwoite badania nad skutecznością psychoterapii, to są badania, które uwzględniają wszystkich zakwalifikowanych i na końcu tych, którzy odnieśli sukces, tak mówiąc, w leczeniu, czyli nie mają już dolegliwości, czyli na przykład nastąpiła u nich remisja, nie spełniają kryteriów w naszym okropnym żargonie rozpoznawania PTSD, ale uwzględniamy wszystkich, którzy rozpoczęli. Czyli biznes badacza, że ujmę to tak też niezbyt ładnie, jest w tym, żeby pacjentów, żeby wiedzieć, co się z pacjentami dzieje i odpowiedzialność psychoterapeuty, tych, którzy planują metody leczenia, polega na tym, że ta metoda mówi, że jeżeli pacjent wypada z terapii, to wasza wina. To znaczy traktujemy go jako pacjenta, któremu terapia nie pomogła. Nie wiem, czy znaczy, to wydaje się trochę burzyć czasami krew, mówiąc jak to, przecież pacjenci nie są zmotywowani albo się przeprowadzają. Nie szkodzi. Z założenia dla metody chcemy być bardziej krytyczni niż, czyli chcemy wiedzieć, jaka jest realna wartość tej metody i na to odpowiadają te analizy właśnie z uwzględnieniem zamiaru leczenia. Czyli co mieliśmy w wynikach? Tutaj już mogą państwo popatrzeć na wartości również. 65% ze wszystkich zakwalifikowanych osób do metody leczenia przedłużoną ekspozycją skończyło 3-miesięczną terapię bez PTSD. Oczywiście, mam tu wielką pokusę. Recenzenci nam nie pozwalali tego mówić, ale my to mówimy z obecną tu przyjaciółką, bo 60% wszystkich, ale przecież ci, co powypadali, to powypadali z różnych powodów. Za chwilę państwu o nich powiem. A my chciałybyśmy zobaczyć, ilu z tych, którzy skończyli terapię, było bez PTSD, no i takich już było 80%. Ale nie wolno nam się tym chwalić, bo musimy powiedzieć, że tak naprawdę z tych, którzy rozpoczęli leczenie, 65%. Ale proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają pozostałe okręgi. 43% z tych, którzy rozpoczęli farmakoterapię. Czyli więcej pacjentów niż spontaniczna remisja, czyli farmakoterapia działa lepiej niż zostawienie pacjenta samego sobie, ale istotnie statystycznie, co gwiazdka nasza ukochana obrazuje, gorzej niż psychoterapia. Jeżeli mamy te same okoliczności, pacjent może skorzystać z psychoterapii, mamy wykwalifikowanego terapeutę, który umie zastosować metodę przedłużonej ekspozycji, to większa szansa, że pod wpływem samej metody przedłużonej ekspozycji osiągnie, wyjdzie bez PTSD, niż jeżeli damy mu tylko lek, jeżeli tylko farmakoterapia zostanie zastosowana. No i wreszcie to, na co mieliśmy ogromną nadzieję. A jak to jest, kiedy zastosujemy leczenie połączone? I proszę zwrócić uwagę, że tu nie ma gwiazdki, jest brak gwiazdki, co oznacza brak istotności statystycznej pomiędzy którymikolwiek z metod, czyli metoda leczenia połączonego nie jest lepsza w istotny sposób od żadnej z pojedynczych metod. Nie dodaje niczego. Polecam uwadze to, że za to pacjent dostaje dwie metody leczenia. Już nie mówię o finansach, bo leczenie lekami nie jest aż takie drogie, ale wizyta psychiatryczna do tego, jeśli prywatnie, to już się układa w pewną kwotę, ale objawy uboczne leku na przykład, albo uciążliwość wynikająca z chodzenia na psychoterapię, z tym, że no mamy informację o tym, że psycho versus farmako jest różnica. To są te dwie metody, te trzy metody, czyli ku naszemu zdumieniu i wbrew intuicji, która podpowiadała dajmy jak najlepsze leczenie pacjentowi, nie wyszło na to, że pacjent wówczas skorzysta dwukrotnie. I proszę zobaczyć, proszę jeszcze zerknąć z łaski swojej na te ostatnie okręgi po prawej stronie. One się plasują na dole slajdu, co oznacza, że pacjenci utrzymali się w niskich wartościach skali PDS po roku, kiedy dotarliśmy w badaniach katamnestycznych do nich po roku, w badaniach follow-up. Efekt terapii został, kiedy patrzymy na grupę, utrzymany po roku. W każdej z tych grup, czyli pod tym względem nie ma różnic między psychoterapią, ktoś dobrze poleczony po roku, ci pacjenci nie brali leków przez ten rok, czyli to nie oznacza, że przez cały czas brali leczenie farmakologiczne. To było 3-miesięczne leczenie. U części z nich potem kontrolowaliśmy te zmienne, kto jeszcze ewentualnie skorzystał z psychoterapii, o tym za moment. Czyli to podstawowe różnice, co wyszło nam po roku. Po roku wyszło, jak Państwo widzą, jest ta grupa na zielono, pacjentów, u których... Jeżeli już podzielimy te grupy, jeżeli rozczłonkujemy te okręgi po prawej stronie z tego slajdu na różnych pacjentów, jeżeli przyjrzymy się już im tak bardzo jednostkowo prawie, mamy tych pacjentów zielona linia, tych pacjentów, u których utrzymuje się poprawa. Są w niskich rejestrach skali PDS, utrzymuje się poprawa. Ci na fioletowo to są ci, u których poprawy nie było. Państwo widzą, proszę zwrócić uwagę, tam na górze był, tam tak, ci pacjenci i tak osiągnęli pewną poprawę, ale cały czas wyszli z objawami PTSD po terapii. To jest te 20% nasze pacjentów, którzy zakończyli terapię, ale zakończyli z PTSD i ten stan nie uległ za bardzo poprawie. Jest grupa ta taka bardziej na różowo. Oni jeszcze mieli PTSD, ale potem się nastąpiła poprawa. Nasza hipoteza jest, że za krótko mieli terapię, bo my badaliśmy zaledwie 12 tygodni. No i są pacjenci, którzy bardzo się poprawili. To są pacjenci, którzy na początku, którzy najczęściej, to byli pacjenci, proszę zobaczyć, jest tam gwiazdka odmowa terapii. To są pacjenci, którzy odmówili terapii pierwszej wylosowanej, ale potem często w follow-upie pytaliśmy, czy oni w międzyczasie byli leczeni. I to byli pacjenci, którzy najczęściej byli leczeni w międzyczasie, tyle tylko, że nie zgodzili się na leki u nas, jeżeli wylosowali albo leczenie, bo to głównie byli pacjenci, którzy nie zgadzali się na leczenie farmakologiczne albo nie zgadzali się na leczenie połączone. I teraz proszę zwrócić uwagę, bo to jest coś, co jest wytyczną dla naszego dalszego myślenia. To jest myślenie o grupach pacjentów, którzy też jeśli popatrzymy na pacjentów tych, skupmy się przez chwilę na tych zielonych liniach, trochę mniej, ogromnie się cieszymy z tych, którym pomogliśmy. To naprawdę jest wspaniała rzecz, tak powiem nieobiektywnie. Ale niepokoją nas ci, u których po roku, a takich osób było 12, te pomiary wskazywały na wzrost nasilenia objawów PTSD. Określiliśmy to nawrotem, określiliśmy to, jeżeli w skalach było powyżej jednego odchylenia standardowego, no to uznaliśmy, że to już jest nawrót, taką miękką miarę zastosowaliśmy. I to są osoby, które u których te 12 osób, których staraliśmy się popatrzeć na to, co powoduje, że człowiek może doznać nawrotu PTSD. Przeanalizowaliśmy, a zwłaszcza profesor Zawadzki przeczesał wszystkie zmienne, no i ku zdumieniu być może w tej sali nie wyszło nam, żeby żadna zmienna psychologiczna ładnie to wyjaśniała. Ani osobowość, ani wyszło nam jedno. Toczące się postępowanie sądowe, bo to są pacjenci, u których, ale proszę zwrócić uwagę, to nie są pacjenci, którzy, nie, użyję tego słowa, nie chcieli się leczyć, to są pacjenci, którzy wyleczyli się z PTSD, ale ciągnące się postępowanie sądowe w różnych mechanizmach, których już nie badaliśmy, to była jedyna zmienna, która nam wyjaśniła. W międzyczasie ludzie mieli kolejne wypadki, umierali rodzice, działy się różne... Wydarzenia traumatyczne kolejne nie wyjaśniały tego, ani cechy osobowości. Wobec tego, no oczywiście wymaga dalszych badań, ale jest to bardzo zjawisko interesujące i niepokojące, a w kontekście debat o sądownictwie różnych jakoś mieszczące się. Czyli, no my mówiliśmy tu o danych, to Diogenes, który szukał człowieka pośród, więc my też poszukajmy człowieka w danych. Oczywiście to szukając człowieka w danych, gdybyśmy popatrzyli na to, Pacjenci mówili nam, odpowiadali nam na pytania, bo chciałabym tutaj zachować prywatność pacjentów, więc stosunkowo mało podaję przykładów klinicznych ze względu na formułę tego wykładu, ale pozwoliłyśmy sobie zamieścić to, co pacjenci pisali po roku, ci z tych głównie z tych 80%, którym pomogliśmy, więc mieliśmy bardzo dużo komentarzy, które wskazywały na radykalną zmianę w funkcjonowaniu, w jakości życia, właśnie u osób, u których terapia pomogła. No i teraz się zastanawiamy nad jeszcze jedną rzeczą. A jak skuteczni są terapeuci? Należeli do trzech grup. Jak Państwo pamiętają, mieliśmy tych superwizorów, mieliśmy słuchaczy szkoły psychoterapii, dla których niejednokrotnie był to pierwszy pacjent ten z PTSD, tyle że dostali podręcznik i metodę do wykonania i byli bardzo dobrze przeszkoleni. No i byli terapeuci szkoleni wyłącznie w metodzie przedłużonej ekspozycji z różnym doświadczeniem klinicznym, różnie to w Polsce się układało. Nie wiem, jak tutaj zrobili, gdybyśmy zrobili głosowanie, jakie byłoby, kiedy ogłaszałyśmy te wyniki w naszym zespole właśnie, a było to na spotkaniu, gdzie głównie byli superwizorzy i ci bardzo doświadczeni terapeuci, to oni tak trochę jęknęli z rozczarowaniem, ponieważ cóż się okazało? No niektórzy się ucieszyli, ale niektórzy powiedzieli tak, to jak to? To całe nasze doświadczenie, te lata szkolenia, te wszystkie superwizje, na nic, bo ci z drugiego roku szkoły są tak samo dobrzy. No i tak niestety nam wyszło. Wyszło nam, że tu na zdjęciach też profesor Jona Teichman jeszcze z pierwszego szkolenia, istotna różnica dotyczyła wyłącznie skuteczności, znaczy terapeuci po drugim roku byli tak samo skuteczni jak ci bardzo doświadczeni superwizorzy. Byli bardziej skuteczni niż terapeuci innych modalności, przeszkoleni tylko w metodzie. Nie przestrzegający pewnie ogólnie, chociaż kiedy monitorowaliśmy terapię, należy podkreślić, nie było żadnych uchybień w protokole, czyli wszyscy stosowali przyzwoicie metodę przedłużonej ekspozycji. Czyli temu znalezisku, ponieważ terapeutów innych modalności było mniej, to tutaj spuściłabym zasłonę milczenia na jakby siłę tego badania, na siłę danych, ale terapeutów tych po drugim roku versus superwizorów to prawie pół na pół naszych pacjentów, więc to są porządne dane mówiące również o tym i one powtarzalne są w innych zaburzeniach i w innych danych na świecie dotyczących leczenia zaburzeń lękowych, że młodzi terapeuci przestrzegający protokołu są bardzo albo bardziej skuteczni niż terapeuci doświadczeni, którzy mają tendencję, są tak samo skuteczni, a czasami nawet i bardziej, bo terapeuci doświadczeni miewają tendencję do dryfu terapeutycznego. To, co się z nami dzieje, nie wiem, czy z Państwem też, ale jak tak jedziemy samochodem sobie, a mamy te takie krytyczne już kilka lat doświadczenia i wtedy jest, przecież ja to wiem. U terapeutów jest ta sama pokusa, przecież ja to wiem, to ja dzisiaj nie zrobię ekspozycji, ja umiem wrócić, ja wiem, co robię, a notatek, a to już nie poprowadzę. Ten dryf terapeutyczny bywa w sensie skuteczności terapii całkiem zgubny, kiedy popatrzy się na ogrom badań zgromadzonych na świecie. Czyli to taka informacja dla ewentualnie myślących o tym, jak to bywa z tym doświadczeniem w psychoterapii. Czyli udało nam się udowodnić, że psychoterapia działa, że działa również w Polsce, że działa całkiem nieźle, czyli że 80% tych, którzy skończą, a 65%, czyli mieścimy się w tych danych światowych całkiem nieźle, 75% osób mniej więcej kończy, z tych, którzy zaczęli w ogóle, kończy z poprawą. Farmakoterapia jest lepsza niż brak terapii w ogóle, więc jeśli mamy do wyboru, zdecydowanie farmakoterapia raczej niż nic. Leczenie połączone, ono działa tak naprawdę lepiej, kiedy pacjent ma jedynie współwystępującą depresję. Państwo, jeśli chcieliby Państwo poznać szczegóły badania, to służę danymi do publikacji, ale to jest jedyne znalezisko. No i teraz możemy popatrzeć to za metodę przedłużonej ekspozycji. Pani Edna Faa przez magazyn Time w 2010 roku została uznana za jedną ze 100 najbardziej wpływowych ludzi w świecie społecznym, nauk społecznych, ze względu na to, że ta metoda działa nie tylko u osób osoby po wypadkach najgruntowniej zostały przebadane w naszym badaniu w Polsce, ale jest to metoda głównie wybadana na weteranach i osobach po przemocy seksualnej, gwałcie i tego typu doświadczeniach. upowszechniliśmy, jak się zdaje, albo nawet, albo może inaczej, udało nam się pokazać, że metoda może być upowszechniana. Podsumowaliśmy to na konferencji, gdzie była. Doktor Pagłowska siedzi tyłem, ale ona jest po prawej stronie na tym slajdzie, czyli mogą Państwo zobaczyć drugą osobę z wykładu, profesor Edna Foa, Jona Teichman tutaj na wykładzie. No i tak mniej więcej 10 lat po rozpoczęciu badań udało nam się te badania opublikować. To jest odniesienie do publikacji. Ale nie zaznaliśmy spokoju i w ostatnich 5 minutach o tym niezaznanym spokoju troszkę Państwu powiem. Niezaznanie spokoju polegało na tym, że o ile te takie wyraźnie zaznaczone niebieski tutaj w metodzie psychoterapii, niebieska część 2/3 okręgu wygląda bardzo ładnie, o tyle nas niepokoją te dwie szare. Czyli ci, którzy wypadli, to ten jaśniejszy szary klinek, i ci, którzy zakończyli nadal z PTSD. To jest dla nas wyzwanie. Nie tylko dla badacza, dla terapeuty. Dlaczego tym ludziom nie byliśmy w stanie pomóc, mimo tego, że się sprężaliśmy nieźle? Czyli w literaturze przedmiotu różne były dane. Dokonaliśmy, ale nad tym się przemknę bardzo króciutko, dokonaliśmy w następnym badaniu takiej modyfikacji dotyczącej być może odniesienia się do poczucia winy. Tutaj wersja online psychiatrii polskiej, mogą Państwo bardziej o tym poczytać też w artykule, bo staraliśmy się, nie wyszło nam za bardzo wiele z tego badania, poza tym, że mamy opracowany moduł na poczucie winy. Ale w sensie skuteczności nie byliśmy jakoś specjalnie tutaj dobrzy. No i to, co nas bardzo, bardzo interesowało, to jak możemy pomóc właśnie tym, którym nie daliśmy rady pomóc. Patrzyliśmy na predyktory skuteczności. Jednym z nich okazało się, a szefem naszego zespołu był profesor od temperamentu, wobec tego siłą rzeczy staraliśmy się popatrzeć na zmienne osobowościowe i na to, zwłaszcza i na to, czy są jakieś predyktory skuteczności. Co się okazuje? O, Państwo też zapewne wiemy, że są to dni absolwentów, a w miejscu, gdzie rektorem był kiedyś profesor Strelau, nie można nie mieć tej, zresztą na pewno wszyscy obadani kwestionariuszami temperamentu na wszystkie możliwe sposoby. Wobec tego możemy już w ciemno tutaj obstawiać, czy bardziej wysoko reaktywni, czy mniej wysoko reaktywni, czy niżej reaktywni to są ci, którzy osiągną lepsze efekty w psychoterapii, jakby Państwo myśleli. Mówimy o koncepcji temperamentu Strelała regulacyjnej, gdzie mamy żwawość, reaktywność emocjonalną, tak, woli przypomnienia i te wszystkie. Wysoko reaktywni czy niżej reaktywni lepiej byliby reaktywni. Czy w ogóle możemy myśleć o tym, że reaktywność jest jakimś predyktorem skuteczności? Że niżej reaktywni radzą sobie lepiej. Jedna rzecz, tak, że niżej reaktywni byli, to nie jest akurat fragment tego badania, niżej reaktywni mają rzadziej PTSD, to jest jedna z rzeczy, czyli wysoka reaktywność emocjonalna jest w ogóle czynnikiem ryzyka, a kiedy patrzymy na reaktywność emocjonalną, to okazuje się, że jest bardzo ciekawa interakcja z czasem. Osoby wysoko reaktywne, jeżeli są złapane w miarę szybko, czyli jeżeli w pierwszych kilku miesiącach mają większe szanse na skuteczność psychoterapii niż osoby niżej reaktywne. Lepiej na tym wychodzą, ale jeżeli przeczekają zbyt długo, czyli powyżej 6 miesięcy, rzecz się odwraca i radzą sobie gorzej niż... Czyli jeżeli mają Państwo pacjenta wysoko reaktywnego, patrzymy na to, że w ogóle populacja osób z PTSD, ale z tej populacji z PTSD, ci wyżej reaktywni, to chcielibyśmy powiedzieć, to w te pędy do terapeuty, to nie należy czekać na spontaniczną remisję. Ale jeżeli mamy osoby nisko reaktywne, które mają PTSD, to możemy powiedzieć, wie Pan co, to nie ma znaczenia, skuteczność terapii u Pana nie zależy od czasu podjęcia terapii. Może być i za pół roku, zobaczymy, czy nie zaistnieje spontaniczna remisja, jeśli Pan wytrzyma dyskomfort objawów oczywiście, no ale w tym sensie czas oczekiwania w terapii. Żwawość była pewnym predyktorem, żwawość była wyraźnym predyktorem psychoterapii. Jeśli Państwo są bardziej zainteresowani, to można poczytać o zależnościach między żwawością a unikaniem, no bo tutaj one wydają się, ale badania wskazują na to, że, zresztą badania całkiem inne, dlatego ten slajd od profesora Nęcki z dziedziny twórczości, wcale nie psychopatologii, że żwawi i nisko reaktywni to są ci, którzy mają więcej lepsze myślenie dywergencyjne. A przecież w psychoterapii nam chodzi o generowanie alternatyw dla znaczenia, które nadaliśmy wydarzeniu. Być może coś jest na rzeczy, ale to zupełnie. Ten slajd jest, tamte były z porządną statystyką, a ten jest czczą impresją tylko taką. O. No i wreszcie, kiedy myśleliśmy o tych, którzy wypadli, bo to jest nasza druga rzecz, która nas dręczyła, to ci, którzy nie ukończyli terapii. I proszę zwrócić uwagę, że z tych, którzy nie ukończyli terapii, dotarliśmy do 15 osób, z czego część, można powiedzieć, szkoda, że wypadły te osoby, ale jeśli ktoś sobie poprawił, jeżeli nastąpiła poprawa albo zmiany życiowe, okej, takie życie. Badaczy frustruje, ale prawo pacjenta. Natomiast byli pacjenci, którzy mówili, że ta terapia była dla nich zbyt obciążająca. Jak to terapia ekspozycyjna. W związku z tym dla nich i myśląc o osobach, którym nie pomogliśmy, a nie skontaktowaliśmy się z nimi, bo proszę zobaczyć, 15 osób to jest mniej niż ci, którzy wypadli z terapii, bo tam 20% wypadło, czyli to było no tak co najmniej, o nawet jest na slajdzie, 7 osób nam zabrakło. Te 7 osób to są osoby, okropni byliśmy, bo staraliśmy się naprawdę dotrzeć do naszych pacjentów. To są osoby, które musiały aktywnie uniknąć kontaktu z nami, bo zastosowaliśmy niecne metody, nagrywa się, no ale trudno. I Google, i różne dane, które... I była kategoria widziany na mieście, jak ktoś widział pacjenta i widział, że z dziewczyną za rękę w kawiarni... Dobrze, jest wobec tego ślad dobrego funkcjonowania, żartuję oczywiście w tej chwili, ale staraliśmy się dotrzeć do pacjentów, żeby dowiedzieć się, dlaczego wypadli z terapii. I to są ci, którzy nie chcieli mieć z nami kontaktu wobec prawdopodobnie, dlatego przypuszczamy, że nie pomogliśmy im, dlatego mamy ich na sumieniu. Dlatego myślimy o tych pacjentach jako o osobach, którym być może potrzebna byłaby inna metoda, bo założenie tej analizy intent to treat jest to, że to są pacjenci, dla których ta metoda nie była wystarczająco dobra, bo PTSD mieli. No i w związku z tym zastanawiamy się nadal, i to jest ostatnie 2 minutki, bo zastanawiamy się nadal, czy wobec tego, jeśli poszukamy w metodach trzeciej fali, w metodach psychoterapii poznawczo-behawioralnej, które zwracają uwagę na procesy terapii raczej niż na treści przekonań czy na samowarunkowanie, czy wtedy coś nam z tego wyjdzie. No i po 10 latach od pierwszych badań, jednak chyba nam wystarczyło cierpliwości, tak powiem, że nie wytrzymaliśmy i następny program badawczy, który dzieje się teraz, który cały czas jeszcze, dlatego to są te świeże slajdy, że to jest program, który trwa i mamy już część wyników, które mówią o tym, że ta druga metoda, którą opracowaliśmy już w naszym zespole, a jest to metoda, która jest głównie skoncentrowana na przekonaniach o własnej skuteczności i tutaj powiem, że to jest metoda, która również odnosi się do tego, co niesie ze sobą trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej, a zatem na myśleniu o tym, jakie wspólne procesy w psychopatologii, zwracamy tu uwagę na procesy ruminacji, na procesy zamartwiania się, na różne procesy, które mogą być, do których możemy się odnosić za pomocą treningów uwagi i skonstruowaliśmy wobec tego program, który nie miałby w sobie ekspozycji, bo pacjenci ekspozycję podawali jako tę najtrudniejszą, trudniejszą i nie do przejścia. Sprzyjało nam trochę też to, że nastało DSM-5 i mieliśmy szansę na analizy, które pozwoliły popatrzeć, jaka jest struktura czynnikowa objawów PTSD, więc udało nam się taki model opracować poznawczy, który byłby wytyczną dla tej terapii. No i to jest ta badana przez nas terapia poznawcza w tej chwili, która jest badana razem z metodą, wobec metody przedłużonej ekspozycji. Jeszcze to jest nieopublikowane, wobec tego przemykam się nad tymi slajdami, żeby Państwo nie zdążyli sfotografować, zanim nie będzie opublikowane, ale badania na początku mówią, badania wstępne, to jest z ubiegłego roku dane, teraz nie patrzyliśmy, mniej więcej te metody idą równoważnie, co nas niezwykle cieszy, bo już teraz naprawdę musielibyśmy do końca programu nikomu nie pomóc i jeszcze ten program przez rok prowadzić, już naprawdę nikomu nie pomóc, żeby wyszło, że jest to metoda gorsza niż przedłużona ekspozycja, więc już śmiało idziemy trochę jak po swoje, bo mamy jeszcze pół roku do końca programu i już wiemy, że nie bardzo da się popsuć w świetle danych i liczby pacjentów, pacjentów, którą mamy. Czyli jest szansa na to, że udało nam się, że być może mamy troszkę więcej wiedzy o tym, jakie mechanizmy funkcjonowania mogą być odpowiedzialne za PTSD, za psychopatologię PTSD i być może możemy kilkoma ścieżkami, w zależności od tego, tych danych jeszcze Państwu nie podam, bo ich nie mamy, dopiero mam nadzieję, że będziemy mieć dane, które pozwolą nam na odpowiedź na bardzo ważne pytanie, na pytanie, jaka terapia dla kogo? Czy jesteśmy w stanie, bo tak naprawdę w metodach leczenia obecnie to nie jest pytanie, czy jakaś terapia jest skuteczna, bo mamy dużo skutecznych metod terapii, ale jak zrobić, żeby człowiek nie musiał przechodzić przez pierwszą, czy są jakieś osobowościowe albo inne predyktory, które mogłyby nam powiedzieć, że tego pacjenta, tak jak z tą reaktywnością, wysoko reaktywny, lepiej od razu z terapią, dlatego że nie ma na co czekać, bo później efekty mogą być gorsze. Chcielibyśmy mieć więcej takich danych, a tych badań jest dosyć niewiele na świecie. Chcielibyśmy mieć więcej takich danych, które nam powiedzą o tym, dla kogo jaka terapia. Oczywiście mówiliśmy na początku tego wystąpienia o czasie. Naszym ubocznym albo drugą częścią projektu, który obecnie realizujemy, jest możliwość prewencji. DSM-5 podkreśla, DSM-5, ale i zdrowy rozsądek podkreśla, że są grupy zawodowe szczególnie narażone na doświadczenia traumatyczne. Strażacy, pracownicy, ratownicy medyczni, część policjantów, mniej może, ale ta część, która konfrontuje się z doświadczeniami, a programów prewencji specjalnie bardzo skutecznych nie ma, a w tych badaniach jest cisza, więc odnosząc się do tych samych mechanizmów, które nam przyświecały w opracowywaniu programu terapii, skonstruowaliśmy program profilaktyki, prewencji PTSD, skoncentrowany też na przekonaniach o własnej skuteczności i trochę analogicznie działające. Pierwsze wyniki tego programu, takie bardzo wstępne, bo badanie tutaj jeszcze trwa, bo czekamy na spływ wyników po roku. Profesor Zawadzki przedstawił na grupie wyszehradzkiej, które to wyniki były bardzo obiecujące, ponieważ mówiło o tym, że być może udało nam się trochę zmniejszyć występ za pomocą szkolenia w szkole szkoleń przeprowadzonych u strażaków, zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania PTSD, co jest, jeśli to się utrzyma, no to będziemy, jeśli się nie utrzyma, nie będę tak śmiało mówić do Państwa w przyszłym roku, a zresztą może nie będzie zaproszenia, a jeśli się utrzyma, no to świetnie, dlatego że będziemy mieć wynik, który nam trochę będzie mówił o tym, że jest szansa na prewencję. Czyli podsumowując, w podsumowaniu mówiliśmy o objawach PTSD, o metodach leczenia, o skuteczności psychoterapii, o skuteczności terapeutów, czyli o tym, że ci młodsi wcale, młodsi wiekiem, bo tutaj młodsi doświadczeniem, a nie wiekiem, bo to mierzyliśmy, doświadczeniem klinicznym. Mówiliśmy o konieczności, o nieustawaniu i o konieczności opracowywania nowych metod leczenia, czyli metod leczenia, które odnosiłyby się do predyktorów skuteczności, pozwalały nam na odpowiedź na pytanie, jak pomóc pacjentom, dla których te dotychczasowe metody nie są zbyt dobrą opcją, bo albo pacjenci nie kończą leczenia, bo leczenie jest zbyt ciężkie, albo po prostu go nie podejmują, wiedząc już trochę, co ich czeka w psychoterapii i cierpią w zaciszu. No i to jest ten program, który jeszcze trwa, dlatego tutaj jeszcze trwa i również Szkoła Psychoterapii jest w niego zaangażowana, ponieważ on trwa w całej Polsce wyłącznie dlatego, że terapeutów mamy w całej Polsce, bo znowu cały drugi rok jest wszędzie przeszkolony, więc patrzymy, co z tego wychodzi. No i jest to moment na pytania. Ja z naszej strony to tyle, bo to był ostatni slajd, natomiast pytania o pytania i zapraszamy gorąco do pytań.
Chciałabym się trochę więcej zapytać właśnie o tą metodę, którą stosowaliście w tym najnowszym projekcie, dlatego że no, o przedłużonej ekspozycji pewnie trochę wiemy, natomiast rzeczywiście bardzo mnie zainteresowała ta metoda. Tutaj pani doktor mówiła o tym nakierowaniu na skuteczność, o treningu uwagi. Czy można byłoby trochę więcej, bo chyba to wszystkich najbardziej interesuje.
Bardzo dziękuję oczywiście za to pytanie. Tak, przepraszam, odebrałam ci.
Ja powiem, że oddałam dobrowolnie. dobrowolnie. Wielu świadków jest, dlatego że ten program poznawczy, ja bym powiedziała, że autorką tego programu jest tutaj, wskazuje dr Popiel, mimo że też...
Na slajdzie mam, że więcej osób.
Jest więcej osób, ale myślę, że tutaj odpowiesz lepiej. Ja mogę odpowiedzieć z pozycji terapeuty, który pracuje w obydwu modalnościach, ale to było na inne pytanie, czy można się tak przełączać z przedłużonej ekspozycji w tą modalność inną. My studentów uczymy jednej i drugiej, natomiast potem sobie często wybierają, w której się lepiej czują. Oczywiście celem jest, żeby wybrali tą, która będzie lepsza dla pacjenta, ale to opowiedz, jak i na czym polega ta terapia.
Powiem bardzo w skrócie na razie, dlatego że ta metoda rzeczywiście, w tej chwili my opracowaliśmy podręcznik i sposób działania na razie bardzo roboczo, natomiast i dane, i całość będzie, myślę, jakoś tak na koniec przyszłego roku gotowa. To, co stanowiło punkt wyjścia, to badania podstawowe nad objawami PTSD, co pozwoliło nam popatrzeć na to, badania podstawowe, na które składały się analizy czynnikowe objawów PTSD, które ułożyły nam się wcale nie jak w DSM, czyli tylko w 7 czynników, i te badania nad rolą przekonań o własnej skuteczności. Postanowiliśmy to wszystko połączyć, tutaj jest ten taki model PTSD, którym się roboczo posługujemy, proszę się nie przywiązywać, to jest rysunek roboczy stosowany, specjalnie taki mały. Podstawą metody jest w przeciwieństwie troszeczkę do przedłużonej ekspozycji, nie wiem na ile Państwo, ta różnica byłaby dla Państwa tutaj wyrazista, podstawą jest indywidualna konceptualizacja problemów pacjenta, czyli troszkę bardziej kładziemy nacisk na dane z wywiadu mówiące nam podstawa tego kwiatu PTSD-owego, to są uwarunkowania osobowościowe. Zwracamy uwagę na wcześniejsze, na informacje od pacjenta dotyczące wcześniejszych doświadczeń, poczucie jego zasobów, cech temperamentu, skoro już wiemy. Głównie przekonań o własnej skuteczności po doświadczeniu traumatycznym, które to są jednymi z przekonań, na które mamy narzędzia w terapii poznawczej. Czyli jedna ścieżka to jest to, że będziemy starać się tradycyjnymi, klasycznymi metodami terapii poznawczej zadziałać na przekonania dotyczące własnej skuteczności, ale to nie wystarczy, ponieważ od czasów trzeciej fali i od czasów modeli metapoznawczych jesteśmy bogatsi o wiedzę o tym, że pacjenci z PTSD, temu my badań nie poświęcaliśmy, ale mamy to z literatury, pacjenci z PTSD aktywnie ruminują, zamartwiają się, stosują te same dysfunkcjonalne strategie regulacji emocji, jak supresja i cała masa. W przedłużonej ekspozycji nazwiemy to unikaniem, tylko że tam metodą działania jest unikanie. My tutaj, metodą działania jest ekspozycja. W metodzie terapii poznawczej skonstruowanej modułowo, bo tutaj mamy na tym slajdzie jest kilka modułów, skonstruowanej modułowo mamy wobec każdego procesu odnoszące się interwencje z arsenału dobrze znanego, czyli w tym sensie naszym, no tym co zrobiliśmy, to zrobiliśmy pakiet z interwencji, o których wiedzieliśmy, że działają na niektóre, dlatego pani odniosła się do treningów uwagi, że trochę wiemy, jak one działają i jak je stosować w zaburzeniach lękowych, zwłaszcza jeśli ktoś troszeczkę z terapią metapoznawczą miał do czynienia, to wiemy, jak je tam stosujemy. Tu stosujemy te same treningi uwagi, ale odnosimy się do modelu, który tłumaczy pacjentowi, który wyjaśnia pacjentowi, w jaki sposób moglibyśmy rozumieć. Ja mówię tutaj w trybie przypuszczającym, bo to jest istota pracy terapeuty poznawczego, oparta na współpracy, wspólna analiza, więc zastanawiamy się razem z pacjentem, czy to jakoś odpowiada jego sposobowi widzenia, co się z nim dzieje w tym czasie, kiedy doświadcza objawów PTSD. Czyli techniki, w sensie technicznym jest to zbiór poukładany w moduły technik terapii poznawczej. Poznawczej zakazane mają nasi terapeuci, ale to tylko ze względu na badania, stosowanie ekspozycji. W edukacji nie ma niczego o habituacji, wygaszaniu, niczego tego, co stosujemy w ekspozycji, bo tutaj musimy przestrzegać czystości metody wobec tego w badaniach. Wobec tego mamy czysto interwencje poznawcze. Nie mamy powrotu do doświadczenia traumatycznego w ekspozycji, tak jak u Edny Foa mamy ekspozycję wyobrażeniową, tylko działamy na regulację wzbudzenia, to jest pierwszy moduł, za pomocą technik regulacji wzbudzenia oddechowych, to jest wspólne dla wielu terapii. Mamy restrukturyzację poznawczą nastawioną na przekonania o własnej skuteczności i restrukturyzację poznawczą nastawioną na przekonania o konieczności ruminacji czy na strategię regulacji emocji. Mamy aktywizację behawioralną wycelowaną w czynniki odrętwienie i brak aktywności, no i mamy wreszcie rozwiązywanie problemu.
Dzień dobry. Dla mnie najbardziej zaskakującym wynikiem, rzeczywiście szokującym, bo bardzo zdroworozsądkowo podeszłam do sprawy, jest to, że terapia pomaga bardziej niż leczenie farmakologiczne. Siedzę zdumiona do tej pory. Natomiast słuchając uważnie dalej, zaczęłam się zastanawiać, czy ja czegoś nie rozumiem, czy panie zbyt swobodnie operują twierdzeniem terapia, psychoterapia. Dlatego, że zwłaszcza po odpowiedzi na to pytanie odnoszę wrażenie, że tak naprawdę wyniki dotyczą bardzo określonej metody terapeutycznej. Stąd pytanie brzmi, czy są badania, które porównują na przykład tę metodę z efektywnością terapii w innych modalnościach, czy innych metodach, paradygmatach, jak zwał, tak zwał, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy rzeczywiście w innych modalnościach również możemy utrzymać to twierdzenie, że terapia jest skuteczniejsza niż farmakologia? Ponieważ pracuję na Uniwersytecie Medycznym, to zapytam jeszcze w ten sposób. A być może to dałoby się wytłumaczyć tak oto, że nie mamy, pomimo sukcesów medycyny, wystarczających farmaceutyków, żeby pomogły. Stąd ta różnica.
Ostatnie dane, które są, na przyszły rok jest przygotowywane wznowienie algorytmów NICE i oni wtedy znowu kolejną metaanalizę pewnie przedstawią. Ostatnia dostępna jest sprzed 4 lat metaanaliza Robertsa dotycząca różnych form psychoterapii w PTSD. To jest w bazie Cochrane i ona jest dosyć, no, jest dostępna, jeśli ktoś przeszpera. Wyniki tej metaanalizy były dla nas powodem pomyślenia w ogóle o tej psychoterapii poznawczej bez ryzyka zrobienia krzywdy pacjentowi, dlatego że w tej analizie wcześniej zalecenia te z 2006 roku to były zalecenia mówiące o zorientowanych na traumę terapiach poznawczo-behawioralnych plus EMDR. Tam idąc głębiej w myślenie o rekomendacjach, mówiono wręcz o tym, że jeżeli pacjent ma chęć na hipnozę, na terapię rodzinną, na terapię psychoanalityczną, należy powiedzieć, że to jest jego ludzkie prawo, ale że nie mamy danych o skuteczności. Czyli to były zalecenia w tymże 2006 roku. W 2013 w tej metaanalizie Robertsa troszkę dalej sprawę posunięto, czyli okazało się, że terapie poznawczo-behawioralne niezorientowane na traumę, czyli ogólnie stosujące metody poznawcze albo behawioralne, są równie skuteczne jak te zorientowane na traumę, ale bardziej skuteczne, czyli istotna różnica była między tym a terapiami innych modalności. Należy podkreślić, że badań w tych innych modalnościach jest mniej. To jest, czyli w tym sensie byliśmy, mówiąc o wyższość, i teraz przechodząc do drugiej części, do wyższości nad farmakoterapią. Tych badań bezpośrednio porównujących jest bardzo, bardzo mało. I one, dlatego należy dokładnie tak, jak pani powiedziała, potraktować to, że my pokazaliśmy, że w tym badaniu, że sama psychoterapia poznawczo-behawioralna metodą przedłużonej ekspozycji jest bardziej skuteczna niż paroksetyna stosowana w dawce 20 mg i przez te same 3 miesiące. Czy jest takich, analogicznie porównywano inne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, ale tych badań, naprawdę to są jednostkowe badania takie wprost porównujące psycho i farmakoterapię w leczeniu w PTSD i nie ma takich badań, nie, przynajmniej no, ostatni raz, proszę, być może nie wiem czegoś, co było z ostatnich 2 lat, ale kiedy szperałam w internecie jeszcze ostatnie 2 lata temu, nie było takich badań opublikowanych, które dotyczyłyby innych modalności psychoterapii versus farmakoterapię. I również należy zwrócić uwagę na właśnie niedoskonałość środków farmakologicznych, dlatego że tu się cały czas poszukuje to, co badano. No, to badano to, co jest najczęściej stosowane, dlatego my to nie było niczym odkrywczym w naszym badaniu, tylko zastosowaliśmy się do algorytmów. Po prostu stosowaliśmy lek, który jest zarejestrowany, obadany. Obadany w tym sensie, że jego skuteczność wykazano versus placebo, ale nie porównywano go z psychoterapią wcześniej, przed tym 2006 rokiem. Czyli to jest jedna część odniesienia się do pani pytania. Druga, czy w innych, czyli inne modalności nie wiemy. Wiemy, że działają, że dane dotyczące psychoterapia versus psychoterapia, czy też ta metaanaliza mówi no, o tym, że jeśli nie odnosimy się bezpośrednio do traumy, to terapia poznawczo-behawioralna ogólnie, czyli to, co możemy wycisnąć z tej metody w leczeniu PTSD. Te dane troszeczkę się zmieniają, jeśli zmienimy obszar zainteresowania na depresję, ponieważ w depresji tych danych jest trochę więcej i tam już w zależności od intensywności objawów depresji te zalecenia, które są sformułowane na podstawie badań, brzmią tak, że leczenie połączone działa lepiej w umiarkowanych albo ciężkich depresjach, czyli wtedy jest do rozważenia. Czyli my tutaj mówimy o takich badaniach nad PTSD, ale to się zmienia. W lęku uogólnionym bardzo stare badanie z analogiczną substancją, z paroksetyną, to był w ogóle taki początek i inspiracja dla tych badań, żeby w ogóle zobaczyć, czy dwa w jednym jest, to jest lepsza rzecz niż jedno w jednym. W lęku uogólnionym okazało się, że wręcz wyniki były gorsze, jeśli pacjent dostawał dwa w jednym, niż tylko psychoterapię, no wówczas terapię ukierunkowaną na lęku uogólniony. Czyli to też zależy od dolegliwości. W depresji przedstawia się nieco inaczej i w zaleceniach jest w którymś momencie, że leczenie w zależności od nasilenia depresji.
Szanowni Państwo, jeśli nie, to bardzo dziękuję. Pani doktor Agnieszka Popiel i pani doktor Ewa Pragłowska przed Państwem. Myślę, że należą się panią doktor piękne brawa. Dziękujemy.